poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
A my zgodnie z naszą zapowiedzią, jak zawsze w poniedziałek po 11:00 witamy na antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I oczywiście rozpoczynamy naszą audycję, tutaj najbardziej popularną audycję w naszym radiu od wielu, wielu lat. Nasi słuchacze uwielbiają panią Elę i to są bardzo pożyteczne informacje, więc zachęcamy wszystkich do włączenia teraz nieco głośniej tutaj radioodbiorników, dlatego że porozmawiamy o takich sprawach życiowych, jak zawsze z panią Elą po 11:00 w poniedziałki. Zaczynamy od tematu, który ja wcześniej nieświadomie troszkę już poruszyłem, bo mówiłem o wygranej na loterii. Mówiłem, że tutaj osoba, pani Elu, z naszych okolic wygrała ponad $500 milionów w Mega Millions ostatnio w losowaniu. Często się to zdarza. I my właśnie mamy taki temat na rozpoczęcie audycji. Co z osobą bez imigracyjnych dokumentów, która wygra właśnie na takiej loterii? Mamy takie pytanie, czy osoba bez legalnego statusu może grać na loterii, czy ewentualna wygrana zostanie jej wypłacona, czy też skonfiskowana? No właśnie, jak pani Elu w tej sytuacji?
Każdy może grać, prawda? Idzie, wykupuje jakąś zdrabkę i nie musi się legitymować. No ale powiedzmy, że ktoś coś wygrał, a nie ma legalnego statusu. No więc zapomnijmy o konfiskacie, bo w Stanach nie istnieje możliwość konfiskaty majątku spokojnych ludzi, bo tej konfiskacie, czyli zajęciu, to może podlegać tylko mienie będące narzędziem czy przedmiotem udowodnionego przestępstwa. Trzeba tylko spełnić pewne warunki, żeby te pieniądze rościć, prawda? Więc krótko mówiąc, bo przepisy są różne w różnych stanach, ale trzeba okazać jakiś dowód tożsamości i trzeba okazać numer podatkowy, żeby odprowadzić należne podatki, bo one są od razu przez loterię stanową odprowadzane. Na przykład sprawdziłam, że loteria w stanie Illinois informuje na swojej witrynie internetowej, że żeby rościć wygraną powyżej 600 zł, dolarów, trzeba okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, ważny dokument tożsamości, ze zdjęciem on oraz numer Social Security. Jeżeli ktoś nie ma numeru Social Security, może okazać numer podatkowy. Teraz jakie dokumenty tożsamości w stanie Illinois są honorowane? Można ich uzbierać kilka. Może to być karta Social Security, może to być rozliczenie federalne albo stanowe, mogą to być odcinki płacowe, karta wojskowa, jeżeli ktoś był w wojsku, może być to jakaś karta ubezpieczenia medycznego. Ważny dowód tożsamości wydany przez administrację albo federalną, stanową czy lokalną. No oczywiście tutaj się wlicza prawo jazdy i paszport. Nawet w celach identyfikacyjnych pomaga druk W2. I teraz jeżeli ktoś nie ma statusu legalnego, to będzie mu potrącone 30% zaliczki podatkowej, bo tyle wynosi non-resident tax w Stanach Zjednoczonych.
Czyli widzicie państwo, możecie być spokojni, można spokojnie grać na tej loterii, to może o was usłyszymy już niedługo na naszej antenie, bo tych zwycięzców naprawdę jest mnóstwo i tutaj w naszym stanie, i też na wschodnim wybrzeżu, więc zamykamy już troszkę ten temat związany z loterią. Przechodzimy do pytania od pana Mariusza. Mieszkam w Stanach, ale przed wyjazdem zaciągnąłem pożyczkę na mieszkanie w Polsce we frankach szwajcarskich. Teraz zawarłem ugodę z polskim bankiem i ten przebaczył mi kredyt w wysokości 20 tysięcy franków szwajcarskich. W związku z tym, jaki mam obowiązek wobec IRS?
Tak, bo pan mieszka w Stanach Zjednoczonych, podlega pan tutaj pod przepisy podatkowe i bardzo słusznie, że się pan zastanawia, co z tym przychodem zrobić. Bo tak, darowana pożyczka, przebaczona pożyczka, to jest przychód w świetle przepisów podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Bo jest tak, tutaj mili Państwo, że jeżeli pożyczymy pieniądze od komercyjnego pożyczkodawcy, powiedzmy z banku, i ten bank później nam ten dług anuluje, to powinniśmy dodać tę anulowaną kwotę do naszego dochodu podlegającego opodatkowaniu. I bank jest wtedy zobowiązany do zgłoszenia tej kwoty darowanej do IRS-u i to robi na formularzu 1099C, Debt Cancellation, tak się nazywa ten formularz. Istnieje kilka wyjątków od opodatkowania tych umorzonych kwot, ale to są takie niewypłacalności czy upadłości i to nie ma zastosowania do pana Mariusza. Innymi słowy, panie Mariuszu, kwota przebaczona przez bank stanowi w Stanach Zjednoczonych przychód do celów podatkowych i proszę porozmawiać na ten temat ze swoim księgowym.
Kolejne pytanie, które nadesłał do nas pan Marek. Pisze do państwa w celu uzyskania informacji dotyczącej składek na Social Security. Mój teść przez kilka lat pracował w USA i opłacał składki. Obecnie już nie żyje, ale mojej teściowej ktoś powiedział, że jeżeli płacił składki, a nie pobierał emerytury, to składki można odzyskać. Nigdzie nie mogę tej informacji zweryfikować, a nie chciałbym zbyć mojej teściowej, więc liczę, że tą drogą uzyskam niezbędne informacje i z czystym sumieniem będę mógł wyjaśnić to mojej teściowej. Osobiście nie wierzę w taką możliwość, ale chciałbym mieć pewność.
Panie Marku, kto pyta, nie błądzi. Nie ma sposobu, żeby odzyskać wpłacone składki na Social Security. Kropka. Ale jeżeli teść płacił składki na dobry numer Social Security, to teściowa ma szansę na rentę wdowią. I ta renta wdowia wynosiłaby tyle, ile emerytura teścia. Więc tak, jeżeli teść pracował 10 lat albo dłużej w Stanach, to teściowa powinna zwrócić się do konsulatu amerykańskiego w Polsce, konkretnie do Biura Świadczeń Federalnych i złożyć wniosek o normalną wdowią rentę. Ale jeżeli teść pracował w Stanach za krótko, żeby być ubezpieczonym, czyli krócej niż 40 kwartałów, to teściowa ciągle może dostać rentę wdowią od Social Security, ale ona wtedy będzie naliczona na podstawie okresów pracy teścia w Stanach i w Polsce. I znowu w tej sprawie należy zwrócić się do Biura Świadczeń Federalnych przy amerykańskiej ambasadzie albo konsulacie. To jest Warszawa albo Kraków. Czyli powtarzam, że warunkiem otrzymania renty wdowiej jest przepracowanie na dobry numer Social Security albo 10 lat, wtedy to byłaby pełna renta wdowia, albo co najmniej 6 kwartałów w Stanach, ale posiadanie co najmniej w sumie 10 lat pracy w Stanach i w Polsce. I kolejnym warunkiem jest osiągnięcie przez teściową 60 roku życia, chociaż pełny wiek emerytalny jest 67. Jak zacznie brać rentę teraz, no mając 60 lat, to będzie ona dobra, mniejsza o dobre 35%. Więc tak wyglądają przepisy i proszę to przekazać teściowej. Powtarzam, ma ona całkiem duże szanse na rentę wdowią.
A my przechodzimy do pytania od pani Janiny. Pani Janina usłyszała tydzień temu, że rozmawialiśmy na temat programu pomocy mieszkaniowej sekcja AID i nie tylko pani Janina zresztą, bo ja tu sam dostałem poza anteną kilka telefonów w tej sprawie. Słuchacze głównie pytali, i tutaj chyba od pana Jurka ze Wschodniego Wybrzeża pytali o te numery. Ja oczywiście stronę internetową i numer z informacjami przypomniałem, ale tak, pani Janina ma tutaj taką samą sprawę, słyszała nasz program tydzień temu i tak się składa, że jej rodzice w New Jersey korzystają z tego programu. Zmarł im syn, a brat pani Janiny i rodzice odziedziczą po nim znaczną kwotę pieniędzy. Czy to oznacza, że stracą uprawnienie do pomocy mieszkaniowej w ramach właśnie wspomnianego programu Section 8?
Tak, przyjrzałam się przepisom i oto co wyszperałam. na potrzeby pomocy finansowej dawanej przez HUD, czyli Housing and Urban Development Authority, to jest federalna instytucja, która daje subwencje departamentom, lokalnym departamentom mieszkalnictwa. Więc ta, na pomocy tej, na potrzeby tej finansowej pomocy rozróżniany jest przychód, czyli income, i rozróżniany jest majątek, czyli assets. Do nabycia uprawnień do Section 8 uwzględniany jest tylko przychód, który nie może przekraczać połowy średniej medialnej w naszej okolicy. I te liczby podałam, to było bodajże 20 maja. Proszę sobie sięgnąć po ten, w archiwum, po ten artykuł. Teraz, co to jest przychód? Przychód to jest emerytura, to jest wynagrodzenie z pracy, to jest przychód z inwestycji. Ale departamenty mieszkalnictwa na potrzeby HUD, Section 8, nie uwzględniają assets, czyli majątku. Czyli można mieć $1 000 000 na koncie w banku, ale niewielką emeryturkę i można się kwalifikować do mieszkania z tytułu Section 8. Spadek, pani Janino, spadek nie zalicza się do przychodu, lecz zalicza się do majątku i przez to spadki są przez departamenty mieszkalnictwa ignorowane. I podobnie nieuwzględniane są jakieś odszkodowania, nieuwzględniane są zyski kapitałowe, a również do rocznego dochodu nie zalicza się dochodu z tytułu zatrudnienia nastolatków. Powiedzmy, mamy ambitnego nastolatka, 17-latka, on sobie w McDonaldzie pracuje i tak dalej. Jego przychód nie jest uwzględniany na potrzeby Section 8, nie jest dodawany do przychodu rodziny. Czyli w sumie, pani Janino, spadek, który rodzice otrzymają, to jest bardzo smutna okoliczność, utrata syna, ale dobra wiadomość w tym wszystkim jest to, że ten spadek nie będzie uwzględniany przez Departament Mieszkalnictwa na potrzeby Section 8.
Pytanie od pani Tosi. Mam 68 lat, mąż jest o 2 lata młodszy i ciągle pracuje. Pracowałam w Stanach kilkanaście lat, więc należy mi się emerytura, ale ona będzie mniejsza niż połówka męża. Powiedziano mi, że jeżeli wezmę teraz emeryturę, to renta mi należeć się nie będzie. Czy to prawda?
Zaraz. Mąż ciągle pracuje. Tak długo jak on pracuje, to pani nie należy się renta rodzinna, bo warunkiem jest przejście męża na emeryturę. Wtedy dopiero pani może złożyć wniosek o rentę rodzinną i ją otrzymać. Ale obecnie jest pani uprawniona do własnej emerytury. Pełnej emerytury, bo pani przekroczyła już pełny wiek emerytalny. Pani ma 68 lat, pełny wiek, w zależności od wieku, od roku urodzenia, to jest od 66 do 67 lat. Okej, więc obecnie nie należą się pani dwa świadczenia, nigdy nie należą się nam dwa świadczenia od Urzędu Social Security. Social Security przygląda się do wszystkich świadczeń, do jakich możemy być uprawnieni, ale daje jedno największe. Ale gdy pani mąż przejdzie na spoczynek za parę lat, pani będzie brała sobie spokojnie swoją emeryturę wypracowaną, to wtedy stanie się pani uprawniona również do renty małżeńskiej i to świadczenie pani dostanie, dlatego że ono będzie większe od pani własnej emerytury. Czyli obecnie pani traci pieniądze przez to, że nie korzysta pani z własnej emerytury. Sugeruję złożyć wniosek o emeryturę natychmiast i poprosić o wypłatę o pół roku wstecz. Następnie poczeka pani, aż mąż przejdzie na spoczynek, wtedy pani złoży wniosek o rentę małżeńską.
Pytanie od pana Krzysztofa. Pobieram dość wysokie Social Security i pension, które są nieopodatkowane. Szukam informacji na temat rozliczenia podatkowego w IRS, a w szczególności, kiedy może być naliczona kara za niedopłacone podatki, czyli w przypadku, gdy jest różnica między podatkiem już zapłaconym, a tym do zapłacenia. I to jest pierwsze pytanie od pana Krzysztofa. Pan Krzysztof jeszcze zadał, tu widzę trzy kolejne. To pani Elu, czy tak pojedynczo po każdym?
Nie, pojedynczo, bo... Tak.
Czyli
Jakby pan wyrecytował
tak,
cztery
czyli
pytania, to ja już bym nie pamiętała, co było na początku. Więc tak, pierwsze pytanie pana Krzysztofa jest, kiedy grozi mu kara za niedopłacenie podatków? No i na czym ona polega? Już tłumaczę. W Stanach Zjednoczonych jest taka zasada, że zaliczki podatkowe trzeba płacić na bieżąco. I to nam pracodawca potrąca te zaliczki podatkowe. Jak ktoś jest samozatrudniony, to kwartalne składki płaci. I to trzeba robić regularnie, a nie wysyłać jakąś dużą kwotę do IRS na koniec roku. Bo jeżeli się obudzimy na koniec roku i poślemy dużą kwotę tego podatku, to IRS może wymierzyć karę za niedopłacenie podatku. To się nazywa underpayment penalty, ale nie zawsze, bo tę karę za niedopłacenie podatku możemy uniknąć, jeżeli jesteśmy winni mniej niż $1000 podatku. Prawda? Czyli rozliczamy się na koniec roku, patrzymy, że $900 trzeba dopłacić, kary żadnej nie będzie, bo to ten 1000 jest mniejszy od 900. Jest jeszcze drugi warunek. Jeżeli w danym roku zapłaciliśmy co najmniej 90% podatku wykazanego w zeznaniu za dany rok podatkowy, czyli nie dopłaciliśmy tylko 10%, to jest ok, kary nie będzie. Albo jeżeli zapłaciliśmy tych zaliczek podatkowych 100% w stosunku do podatku wykazanego na zeznaniu za rok poprzedni, to również kary nie zapłacimy.
I mamy drugie pytanie od pana Krzysztofa. Jaka może być wysokość takiej kary?
No, ta kara za niedopłacenie podatków zależy od kilku czynników, od kwoty niedopłaty, od okresu, w którym nastąpiła ta należność i ta niedopłata, również oprocentowanie niedopłat, bo to zależy od stopy inflacji. Od kar. Nie tylko, że się płaci karę, te kary wynoszą 0,5% za każdy miesiąc zwłoki, maksymalnie do 25% należności, ale również od tych kar naliczane są odsetki, które zależą od bieżących stóp procentowych.
Kolejne pytanie od pana Krzysztofa. Czy kara za niedopłacenie podatków zależy od tego, za jaki rodzaj dochodów nie został wystarczająco zapłacony podatek? Pan Krzysztof pisze dalej. Wiadomo, że nie da się przewidzieć wysokości na przykład rocznych dywidend albo zysków kapitałowych. Tak więc czy IRS podczas naliczanej kary bierze pod uwagę, czy niedopłata jest od stałych dochodów czy inwestycji?
Odpowiedź jest nie. To podatki zależą od rodzaju przychodu, bo inne są podatki od dochodu, inne są podatki od zysków kapitałowych. Ale jeżeli już mamy naliczoną kwotę podatku za rok bieżący, to tylko wysokość różnicy pomiędzy zaliczkami podatkowymi a należną kwotą podatków się liczy. I tak jak mówię, jeżeli ta niedopłata nie przekroczyła $1000, kary nie ma. Nie ma kary, gdy odprowadziliśmy tyle podatków, co w ubiegłym roku. Nie ma kary, gdy zapłaciliśmy 90% podatków należnych w danym roku podatkowym. I pan chyba napisał, panie Krzysztofie, że pana emerytura, Social Security i pensja nie są opodatkowane. No więc jeżeli pan nie płaci podatków, to nie ma się pan czego obawiać, dlatego że ma pan przecież jeszcze kwotę wolną od podatku, czyli standard deduction, i to jest około $30,000 dla małżeństw seniorów rozliczających się razem. Teraz tak, pan mówi o nieregularnych przychodach, bo ja się zgadzam. Ma pan tylko emeryturę, ma pan jakąś pensję stanową, która nie podlega, powiedzmy, też opodatkowaniu. No ale ma pan nieregularne inne przychody i dlatego to spędza panu sen z oczu. Wobec tego chciałabym pana uspokoić i zasugerować któreś z dwóch rozwiązań. Bo pan może poprosić administrację Social Security albo płatnika emerytury zakładowej, żeby oni odprowadzali do IRS zaliczki podatkowe. Tak prewencyjnie, prawda? Żeby pan spał spokojniej. I potem na koniec roku pan się rozliczy, być może pan dostanie je z powrotem, część czy wszystkie i tak dalej. Może lepszym pomysłem byłoby rozwiązanie drugie, czyli pan może zlecieć firmie inwestycyjnej, by odprowadzała zaliczki za każdym razem, gdy pan zrealizuje jakiś większy zysk. Prawda? Czyli sprzedał pan jakieś akcje z zyskiem, jest pan do przodu kilka tysięcy dolarów, od razu niech pan poprosi, żeby firma inwestycyjna odprowadziła tam odpowiednią kwotę podatku, bo to może robić. No i powtórzę, że wtedy po zakończeniu tego roku podatkowego pan sporządzi zeznanie podatkowe, żeby wyrównać rachunki z IRS-em i być może część tych zaliczek podatkowych pan dostanie z powrotem.
I mamy jeszcze ostatnie pytanie od pana Krzysztofa. Z moich starych rozliczeń podatkowych wynika, że w przeszłości dopłacałem czasami ponad 10 tysięcy dolarów podatków, ale nigdy nie dostałem zawiadomienia o jakiejkolwiek naliczonej karze. TurboTax, którego używam do rozliczeń, też nic nie wykazywał.
No to jest zrozumiałe, panie Krzysztofie, bo pan pracował, pracodawca potrącał panu podatki. I potem miał pan zyski kapitałowe, przyszło panu nawet dopłacić 10 tysięcy podatków, ale nie miał pan żadnej kary, dlatego że w sumie pracodawca w danym roku odprowadził tyle zaliczek, co w roku ubiegłym. Więc od kary był pan zwolniony.
Zmieniamy temat, przechodzimy do pytania od pani Anny. Witam serdecznie. Chciałabym wiedzieć, czy Social Security Administration w USA może mnie zmusić do pobierania emerytury z Polski, gdzie mam naliczoną, ale nie pobieram, ponieważ nie chcę stracić połowy należności, które otrzymuję z Social Security. Uprzejmie dziękuję.
Zaraz, chwileczkę. Pani Anna nie chce stracić połowy należności, którą otrzymuje od Social Security. Tu jest jakieś nieporozumienie. Pani Anno, zakładając, że polska emerytura jest mniejsza od amerykańskiej, a przeważnie jest, to ta redukcja Social Security tytułem Windfall Elimination Provision, czyli tego WEP-u, wynosi około połowy emerytury polskiej, a nie około połowy emerytury amerykańskiej. Czyli rezygnując z polskiej emerytury, pani traci pieniądze, bo biorąc tą polską emeryturę, nawet jeżeli Social Security zastosuje tę redukcję WEP, to i tak druga połowa polskiej emerytury pani zostaje w kieszeni. To jest pierwsza uwaga, że redukcja WEP wynosi mniej więcej połowę emerytury polskiej, a nie amerykańskiej. Chyba że ta amerykańska jest znacznie mniejsza od polskiej, ale to wtedy jest inna historia. Również jest inna historia, jeżeli pani przepracowała blisko 30 lat albo 30 lat i wtedy WEP nie ma zastosowania w ogóle. Ale teraz drugie pytanie. Pani pyta, pani Anno, czy Social Security Administration w USA może zmusić panią do pobierania emerytury z Polski? Nie może i nie ma w ogóle takich intencji. Ale trzeba pamiętać, że gdyby wyjawiła pani Social Security, że ma pani przyznaną emeryturę ZUS, to administracja Social Security zastosuje tę redukcję WEP, mimo że ZUS-u pani nie bierze, a WEP dlatego będzie zastosowane, że pani została uprawniona do polskiej emerytury, a to, że pani jej nie bierze, to jest pani problem. Także proszę mieć to brać pod uwagę.
A my zmieniamy znowu temat na kolejne nowe pytanie, tym razem dotyczące ZUS-u i mamy pana Krzysztofa, ale to nasz kolejny słuchacz o imieniu Krzysztof, który wysłał do nas wiadomość. Mam pytanie, czy moja żona może pobierać 50% mojej Social Security emerytury w Stanach, ponieważ jej jest dużo mniejsza? Moja żona ma teraz emeryturę w Stanach i emeryturę w Polsce ZUS z dodatkiem kombatanckim. Była internowana i przyznali jej pełną emeryturę w Polsce z dodatkiem. Ja pobieram teraz emeryturę Social Security w Stanach i złożyłem o emeryturę ZUS w Polsce wniosek. Czy przejście mojej żony z własnej emerytury na rentę małżeńską spowoduje obniżenie emerytury w Polsce? Z poważaniem czekamy na odpowiedź.
Panie Krzysztofie, pierwsze pytanie. Czy moja żona może pobierać 50% pana emerytury Social Security, ponieważ jej emerytura jest dużo mniejsza? No oczywiście, że może. Oczywiście, że może, bo ja powtarzam w kółko, że administracja Social Security patrzy na wszystkie świadczenia, do jakich jesteśmy uprawnieni. A pana żona jest uprawniona do własnej emerytury i do renty małżeńskiej. Co jest większe? Renta małżeńska. Wobec tego renta małżeńska zostanie żonie przyznana. Powinna złożyć wniosek do Social Security o rentę małżeńską, czyli spousal benefits. Drugie pana pytanie jest, czy przejście żony z własnej emerytury na rentę małżeńską spowoduje obniżenie emerytury w Polsce? Nie. Żadne świadczenie amerykańskie, ani renta, ani Social Security, ani zakładowe emerytury nie mają wpływu na wysokość polskiej emerytury, czy ZUS, czy KRUS. I tyle.
Mamy pytanie od pani Marii. Pani Maria ma dwa pytania, zacznę od pierwszego. Niedawno mówiła pani o programie edukacyjnym 529. Chciałabym zapewnić wnukowi środki na studia. Czy mogę otworzyć konto 529 razem z córką na wypadek mojej śmierci?
Pani Mario, odpowiedź jest nie. Konto edukacyjne 529 może mieć tylko jednego właściciela. To konto nie może być wspólne. Joint account. Nie, to musi być indywidualne konto z wyznaczonym beneficjentem, czyli wnukiem. Te pieniążki się wtedy odkłada na potrzeby przyszłych studiów. Ale ja rozumiem dokładnie pani obawy. Jest pani znacznie starsza od córki. Co będzie, gdy pani zejdzie z tego świata? Więc co pani powinna zrobić, to po prostu wyznaczyć córkę jako zastępczego właściciela. To się nazywa successor owner. Successor owner. Proszę się skontaktować z administratorem programu 529, powiedzieć, że pani chce wyznaczyć zastępczego właściciela. Wtedy po pani śmierci córka okazuje akt zgonu administratorowi tego planu i zostaje właścicielką i menadżerem, powiedzmy, tego funduszu. Teraz druga metoda to jest wyznaczyć zastępczego właściciela w swoim testamencie. Ale to musi wtedy przejść przez probację i tak dalej, i tak dalej. Także raczej nie radzę. Jeżeli pani w testamencie nie wskaże konkretnej osoby do przejęcia konta 529 i nie wyznaczy pani tego zastępczego właściciela w administracji programu 529, to wtedy co się dzieje? No obowiązek administracji konta 529 przejdzie na pani spadkobiercę. Ale nie kombinujmy, nie utrudniajmy sytuację, po prostu sugeruję zadzwonić do administracji programu 529, poprosić o odpowiedni formularz, oni to prześlą i pani wyznaczy córkę jako zastępczego właściciela.
I mamy jeszcze jedno pytanie w tym temacie od pani Marii. Pani Maria pyta, co się stanie ze środkami uskładanymi na takim koncie, jeżeli wnuk nie pójdzie na studia?
Tak, jest kilka wyjść, szczególnie ostatnio, od 1 stycznia 2024 roku. Pierwsza rzecz, to można zmienić beneficjenta. Czyli beneficjentem jest wnuk, ale powiedzmy, że on nie pójdzie na studia, bo będzie miał lepsze pomysły na swoje życie. Więc wtedy można wyznaczyć kogoś innego, kto ma być krewnym wnuka. Brat, kuzyn, nawet matka, mama może pójść na studia i tak dalej. To jest jedna rzecz, czyli zmienić beneficjenta. Drugie rozwiązanie to jest przenieść aktywa ze swojego konta 529 na konto Roth IRA utworzone dla wnuka. czyli właśnie beneficjenta tego konta 529. I to jest możliwe, jak wspomniałam, dopiero świeżutko, od 1 stycznia tego roku i to jest na mocy ustawy Secure Act 2.0 z roku 2022. I ten temat omawiam dokładnie w audycji z 20 maja, sprzed paru tygodni. Tam poświęciłam dobrą część programu radiowego właśnie tym kontom 529.
A my już niedługo zmierzamy ku końcowi, ale myślę, że jeszcze na jedno pytanie na pewno zdążymy odpowiedzieć. Pytanie od pani Elżbiety. Mamy imienniczkę. Pani Elżbieta pisze do nas. Dzień dobry, mam pytanie. Mój mąż pobierał emeryturę amerykańską w Kanadzie. 3 miesiące temu zmarł. Małżeństwem byliśmy 8,5 roku. Czy przysługuje mi emerytura po mężu?
Mąż brał Social Security w Kanadzie. Małżeństwem byliście 8,5 roku, ale nie rozwiedliście się, tylko nadal byliście małżeństwem. Tak, pani Elżbieto, jako wdowie przysługuje pani renta wdowia Social Security. Survivor's Benefits to się nazywa. I to jest niezależnie od tego, gdzie mąż mieszkał, Kanada, Polska, Stany Zjednoczone i również niezależnie, gdzie pani teraz mieszka. Jeżeli pani zamieszkuje teraz w Stanach Zjednoczonych, to należy złożyć wniosek o rentę wdowią w administracji Social Security telefonicznie albo osobiście. Tego nie można zrobić na sieci. Natomiast jeżeli pani mieszka w Polsce, to pani złoży wniosek o rentę wdowią za pośrednictwem Biura Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie.
I jeszcze ostatnie, niech będzie ostatnie pytanie od pani Zofii. Witam, nurtuje mnie taki problem. Czy to prawda, że na stałe z USA można wyjechać po roku od otrzymania obywatelstwa amerykańskiego? Serdecznie pozdrawiam, Zofia.
No ja nie za bardzo przepadam za pytaniami imigracyjnymi, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, no ale od czego jest Google, prawda? No więc poszperałam trochę. I wyczytałam, że po złożeniu wniosku o naturalizację, to jest N400, należy mieszkać w Stanach. Ale po otrzymaniu obywatelstwa już żadnych restrykcji odnośnie miejsca zamieszkania nie ma.
I to już wszystko w naszym programie. Poniedziałek, jak zawsze, spotkanie z panią Elżbietą Baumgartner. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, śmiało można je nadesłać każdą praktycznie drogą kontaktową. Czy jest to nasz nowy numer SMS, nasza strona polskieradio.com, tam jest zakładka kontakt, nasza aplikacja mobilna, strona pani Elżbiety, poradnik sukces.com, tam również jest zakładka kontakt. Jak macie państwo pytania w tych tematach, o których mówimy, społecznych, takie programy lokalne, emerytury, finanse oczywiście domowe, inwestycje, o tym też bardzo często mówimy, śmiało napiszcie do nas, możecie również zadzwonić, wysłać maila, my przekażemy pani Elżbiecie. A mi pozostaje już tylko podziękować pani Elu, jak zawsze, za nasz program poniedziałkowy i życzyć pani miłego tygodnia.
Do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.